Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 13 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz dzisiejszy magazyn w całości wypełni trzecia i ostatnia część wspomnień nuncjusza apostolskiego w Polsce. W poprzednich dwóch odcinkach arcybiskup Józef Kowalczyk opowiadał o wznowieniu relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Dziś opowie już o swojej pracy w nuncjaturze w Warszawie, poczynając od opracowania konkordatu.
Po pewnym czasie wniosłem prośbę, ażeby zgodnie z tym, co zostało powiedziane przed nawiązaniem stosunków dyplomatycznych, że konwencja, która była opracowywana, owszem, ona przejmie teraz nową nazwę, będzie konkordatem, ale będziemy musieli opracowywać to już w nowej rzeczywistości. I Komisja Kościelna, której ja przewodniczyłem w Polsce, opracowywała nowy projekt konkordatu, oczywiście uwzględniając konwencję, to co było godne uwagi. I przedłożyliśmy projekt tego dokumentu 21 października 1991 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dosyć długo studiowało ten projekt i 12 marca 1993 roku przedstawiło nam swój projekt. Po przestudiowaniu tego projektu muszę powiedzieć, że znalazłem tam tylko nieco inną szatę słowną, ale istota rzeczy była ta sama. Im bardzo zależało na tym, żeby ich projekt był podstawą dyskusji i dalszej negocjacji odnośnie dopracowania konkordatu. Zwróciłem się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, żeby zaakceptować, bo nie widzę tam żadnych przeszkód, a będzie to także pewien gest w stosunku do władz państwowych. No i rozpoczęły się negocjacje, które zakończyły się 28 maja 1993 roku, a 1 czerwca Rada Ministrów przyjęła uzgodniony tekst i upoważniła ministra Krzysztofa Skubiszewskiego do podpisania go, co nastąpiło 28 lipca 1993 roku. Ja ze strony Stolicy Apostolskiej otrzymałem wielki autograf Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym zostałem upoważniony do podpisania tego dokumentu. Mówię to po to, bo były takie głosy w Polsce, a czy nuncjusz miał upoważnienie, bo nawet takich dziur szukano, ażeby dotknąć ten konkordat, który nie wszystkich cieszył. Pokazaliśmy i przesłaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokument, także te wątpliwości nadgorliwców zostały rozwiane.
Sam Jan Paweł II nazwał ten dokument ważnym aktem dla Kościoła, dla narodu, dla Stolicy Apostolskiej w momencie przełomu. Księże arcybiskupie, konkordat szanuje kompetencje obydwu stron. Okazało się, że ma znaczenie nie tylko dla Kościoła katolickiego, że ważny jest także dla innych wyznań. Jak ksiądz arcybiskup postrzega jego skuteczność?
Konkordat w Polsce to nie może być dokument, który będzie wchodził w szczegóły życia politycznego i gospodarczego. To musi być dokument, który daje podstawowe zasady. I te podstawowe zasady zostały wyartykułowane w 29 artykułach. Inspiracją do tego jest prawo rzymskie. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, że zostały dowartościowane kościoły lokalne. Sobór to uczynił w sposób ewidentny. W związku z tym dokument nowoczesny, który nazywamy konkordatem, ma sprecyzować podstawowe zasady relacji Kościół-Państwo. W oparciu o te zasady podstawowe ustawodawca wewnętrzne, pozytywne rozpracowuje normy wykonawcze. I to jest już zadanie wewnętrznych struktur władzy ustawodawczej. W ten sposób chce się uszanować kompetencje władzy ustawodawczej w danym kraju i nie wchodzić w ich kompetencje, natomiast nalega się i pilnuje się tego, żeby te ustawy były zgodne z zasadniczymi normami zawartymi w konkordacie. I na tym polega ważność tego konkordatu, który odbiega od wielu innych, bo ma cechy trwałości. Nie może wchodzić w szczegóły, bo to nie jest zadanie Stolicy Apostolskiej, żeby określała, jaką pensję będzie otrzymywał na przykład kapelan albo nauczyciel. Zadaniem Stolicy Apostolskiej jest to, żeby kapelan czy nauczyciel religii mógł w sposób wolny wykładać nauczanie religii w szkole zgodnie z wolą zainteresowanych, a kapelan spełniać funkcję kapelana zgodnie z wolą ludzi, którzy tego chcą. Natomiast dalsze rzeczy nie należą do Stolicy Apostolskiej, należą do ustawodawstwa wewnętrznego. I to jest wielki pozytyw. Natomiast jest także funkcja ekumeniczna konkordatu. Ja spotkałem się z wieloma podziękowaniami ze strony wspólnot wyznaniowych, kościołów, także prawosławnych, także luterańskich. Na początku byli zaskoczeni, co będzie, jak będzie. Ja im bardzo i wyraźnie powiedziałem, słuchajcie, myśmy pośrednio także pracowali na waszą korzyść poprzez formułowanie norm konkordatu. Wprost nie mogliśmy o tym mówić, bo nie mamy kompetencji. Ale wychodząc z założenia, że w Polsce wszystkie kościoły i wyznania są równe wobec prawa, w związku z tym wy musicie być tak samo traktowani jak Kościół katolicki w oparciu o konkordat, w oparciu o to, że jest zasada równości. I po pewnym czasie te wspólnoty wyznaniowe mają podobne ustawy jak Kościół katolicki. Ja spotykam się później z strony profesorów do dzisiejszego dnia z podziękowaniem, bo myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że konkordat może przynieść także dla nas korzyść. I dziękuję za to. I to jest jedna z takich satysfakcji, że konkordat spełnił także ekumeniczną funkcję równości wyznań w Polsce.
Księże arcybiskupie, w tym wielkim czasie zmian zmieniła się nie tylko sytuacja prawna Kościoła, zmieniła się także jego sytuacja administracyjna, bo wszakże to ksiądz arcybiskup również przygotowywał reformę struktur administracyjnych prowadzoną w 1992 roku.
Tak, to było podstawowe zadanie, które Ojciec Święty powierzył. Powiedział jasno i wyraźnie, ordynariat polowy i trzeba zmienić struktury administracyjne. To było zadanie, muszę powiedzieć, przerażające. Na przestrzeni tysiąclecia nie było całościowej reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła. Rozpoczęliśmy od ordynariatu polowego. Uzgodnili statut z władzami ówczesnymi, Ministerstwem Obrony Narodowej. Wiadomo, że w ten czas były te ministerstwa siłowe jeszcze w gestii ministrów socjalizmu realnego, więc z ministrem obrony narodowej zostało uzgodnione. Myśmy projekt przedłożyli, oni pewne spostrzeżenia rzeczowe nanieśli. Przedłożyliśmy później Stolicy Apostolskiej, Kongregację Preepiską do zatwierdzenia i nominacja ordynariusza polowego. I jeszcze raz chcę podkreślić, w naszym założeniu, gdy chodzi o ordynariat polowy, chodziło o opiekę duszpasterską w wojsku zgodnie z zapotrzebowaniem. Myśmy nie kontemplowali problemu stopni wojskowych ani wynagrodzenia. To nie było moje zadanie. Moje zadanie było zapewnienie opieki duszpasterskiej. Natomiast struktury wojskowe według tradycji, która istniała w II Rzeczypospolitej, ten problem wynagrodzenia stopni wojskowych wypracowały. Następnie, gdy chodzi o różne wyznania i kościoły, żeby była równość, nie było dyskryminacji. Tak samo, to jest dla nas podstawa do tego, ażeby ci, którzy mają służyć w wojsku jako żołnierze kapelani, byli traktowani po ludzku zgodnie z prawem pracy. Ale to jest sprawa już rozpracowania tego podstawowego założenia.
Księże arcybiskupie, Po tej reformie w Polsce przybyło nam diecezji. Z jednej strony ludzie mieli znacznie bliżej do katedry, biskupowi było bliżej do ludzi. Po 17 latach, jak patrzymy na tę reformę, czy można mówić, że spełniła ona swoje zadanie, czy po prostu jej duszpasterskie cele zostały osiągnięte?
Otóż dla takiej wiadomości bardzo syntetycznej powstało 15 nowych metropolii, plus jedna grekokatolicka, ordynariat polowy, tak jak już powiedziałem. W sumie mamy 44 diecezje łacińskie plus jeden ordynariat polowy. Mamy jedną diecezję i metropolię grekokatolicką i dwie diecezje. Powstały celem, żeby problemy charakterystyczne dla danego regionu można było omawiać na wspólnych metropolitarnych spotkaniach. Kandydatów na biskupów przedstawiać w wymiarze metropolitarnym. Następnie z takim dorobkiem problemów różnych i trudności i pewnych sugestii przyjeżdża się na konferencję w imieniu prowincji, przedstawia się sprawę i dyskutuje już w wymiarze szerszym poszczególnych prowincji, z którym podobnymi problemami przyjechały. To jest ogromne ułatwienie i decentralizacja w celu jakim? Żeby duszpasterstwo lepiej zmierzyć się z problemami w całej Polsce. I w tym sensie pracujemy dalej nad tym, żeby te konferencje episkopalne w wymiarach prowincji nabierały żywotności, żeby stało się to praktyką umocowaną już w tradycji. I z tym nie jest tak źle, ale jeszcze nie jest to wypracowane do końca. Natomiast podstawowa sprawa, która wynika z tej reformy struktur administracyjnych w Polsce, to ta, że biskup ma o wiele łatwiejszy kontakt z wiernymi i odwrotnie. Dawniej trzeba było jechać w teren, co ogromny przecież dawna diecezja warmińska terytorialnie to pokrywała się z terytorium Ziemi Świętej, gdy chodzi o wielkość. Jakżeż ten jeden biskup mógł objąć całość, mógł administrować sakramenty, te, które administruje biskup, i gdy chodzi następnie o ilość powołań, okazuje się podzielone diecezje dzisiaj mają tę samą ilość powołań, każda z nich, jak jedna miała sama. Więc jest wiele korzyści, bo ta możliwość łatwiejszego rozwiązania cały szereg problemów dotyczących parafii czy dekanatów. Kontakt z biskupem z kurio jest łatwy. Można przyjechać rano, wrócić do domu na obiad i rozwiązać problemy. I odwrotnie, biskup może do każdego zakątka diecezji wyjechać w każdej chwili i wrócić tego samego dnia. Z tego punktu widzenia na pewno jest lepsza znajomość ludzi, lepsza znajomość parafii, lepsza znajomość problemów i trudności, które w poszczególnych regionach są. I lepsza pomoc charytatywna. Na przykład w diecezji tarnowskiej ksiądz biskup Skworc natychmiast pojechał na tereny dotknięte powodzie i w ciągu krótkiego czasu pomoc przyszła pierwsza ze strony Caritasu diecezjalnego. To jest między innymi skutek tego podziału administracyjnego i życzymy sobie, żeby w przyszłości inwencja poszczególnych diecezji, kapłanów rosła i żeby ta nowa struktura pomniejszona przyczyniała się do lepszego budowania wspólnoty kościoła partykularnego.
Proszę Państwa, przypomnijmy, że nasza rozmowa z księdzem arcybiskupem Nuncjuszem jest prowadzona 20 lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Dodajmy, że te 20 lat wznowionych stosunków to zarazem 20 lat dyplomatycznej posługi księdza arcybiskupa. Na koniec takie jedno pytanie, może trochę bardziej osobiste. Czy ta trudna praca może być nagrodą?
Na to pytanie odpowiem w ten sposób. Ojciec Święty powierzył mi to zadanie. Ja odpowiedziałem fiat voluntas tua, bo pojmowałem to w tych kategoriach, że Ojciec Święty, który ma Ducha Bożego, który ma odpowiedzialność za Kościół, jeżeli mnie to powierza, to ja przyjąłem to tylko w duchu posłuszeństwa z przekonaniem wyrażonym w tym haśle. I myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu doceniam intuicję Ojca Świętego. Jeszcze raz powtarzam, wiele problemów mogłoby powstać, gdyby energiczny i bojowy obcokrajowiec zaczął pouczać Polaków bez cnoty roztropności, czy też nadużywając jej, czy też mówiąc z piedestału wielkiego nauczyciela. Polacy mają swoją mądrość, Słowianie, których kiedyś nazywano barbari, umią czytać, pisać i myślą. I trzeba o tym wiedzieć. I trzeba z nimi współpracować w sposób umiejętny, przekonywujący, a nie dyktatorski. Myślę, że w tym względzie zrobiliśmy dosyć dużo. Nie mam wyrzutów sumienia, że woli Ojca Świętego nie spełniłem. Oczywiście można było pewne rzeczy lepiej rozwiązać. No ale któż może dzisiaj powiedzieć, że wszystko zrobił idealnie? Natomiast jedną z bolesnych spraw to jest to, że w Polsce odczuwa się tendencję przedziwną. Są pewne siły, ja ich nie będę definiował, które by chciały jak najszybciej zamknąć rozdział pontyfikatu Jana Pawła II. Wielki kult teraz Dalai Lamy, no nie wiem czemu to służy, bo my szanujemy Dalai Lamę, ale dla nas postacią, która prowadziła i prowadzi naród polski, jest Jan Paweł II. Dalai Lama niech będzie szanowany, ale jego ojczyzna jest w Tybecie i szerokość geografii jest azjatycka. Tu ma moralne wsparcie i niech to wystarczy. Nie zastępujmy Jana Pawła II żadnym Dalai Lamo czy jakimś innym Bamo. Jan Paweł II jest nauczycielem na stulecia. Nie pomniejszajmy jego nauczania, jego osobowości. A pomniejszamy także przez to, że atakujemy jego współpracowników w sposób perfidny, bezmyślny, nieuczciwy, pozbawiony kryterium sumienia. To jest rzeczywiście hańba dla tych, którzy to czynią, bo ja znam ludzi, którzy z całym oddaniem Ojcu Świętemu służyli, nie bacząc na to, czy tracą zdrowie, czy tracą sen. Chodziło o to, ażeby tego Polaka, który zamącił pozytywnie i w Kościele, i w świecie, wspomagać i żeby to, co zrobił, przynosiło jak najlepsze owoce. Natomiast wszyscy ci, którzy zmierzają pośrednio czy bezpośrednio do pomniejszenia tego nauczania, czy też misji Jana Pawła II, niech zrobią rachunek sumienia i niech się wezmą do pracy pozytywnej, konstruktywnej, nie tylko nad sobą, ale nad dziełami, które są im bliskie i niech za przykładem Jana Pawła II wnoszą pozytywny wkład w budowanie ojczyzny i Kościoła, a nie pomniejszaniem pontyfikatu, nie usiłują budować własnej wielkości, bo taka wielkość ma bardzo krótkie nogi i zdana jest wcześniej czy później na ośmieszenie i kompromitację historyczną.
Ten apel księdza arcybiskupa nuncjusza płynie z głębi przemian, które się dokonały. A przypomnijmy, proszę państwa, że rozmawialiśmy w kontekście 20-lecia wznowionych stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Księdzu arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi serdecznie dziękuję za przyjście do studia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego, miłych wakacji i dalszej owocnej pracy sekcji polskiej dla dobra kraju i Kościoła. Muszę powiedzieć, że jestem jednym z codziennych słuchaczy i za to wam dziękuję, co przekazujecie nam wszystkim.
Bóg zapłać serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.